Może zrobimy tak, że jeszcze będzie ten czas na pytania, ale udało się nam tą prezentację właściwszą, bardziej właściwą wgrać. I chciałbym może do tej pierwszej części, kiedy mówimy o definicji sekty i o tym, w jaki sposób grupy działają, to chciałbym przedstawić taki wrocławski przykład Zgromadzenia Braci i Sióstr Politeistów. Ta grupa już nie istnieje, to znaczy być może istnieje w taki sposób, jaki zaprezentuję teraz, czyli nieznaczący. Natomiast proszę zwrócić uwagę na tą definicję, o której mówiłem, czyli każda grupa, ukryte normy postępowania, rozbieżność celów deklarowanych od celów realizowanych, stosowanie pewnego rodzaju zafałszowania rzeczywistości. Grupa zarejestrowana, jak Państwo widzą, wpis do rejestru w 1998 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli legalnie działająca, której to jest cytat zaczerpnięty ze strony internetowej tej grupy. Proszę zwrócić uwagę na w pewnym sensie warunek rejestracji, czyli spełnienie sakrum, bo to jest istotne, sakrum tutaj jest ukazane, sakrum oczywiście specyficznie rozumiane. Nasza młoda religia łączy wspaniały dorobek mędrców z dawnych wieków z osiągnięciami współczesnej nauki. Społeczność mocy prawiecznej nie musi się wyrzekać majątku, a wręcz odwrotnie, powinna go gromadzić i zapewniać sobie wygodne i spokojne życie. Jest tylko jeden wymóg, harmonijne współżycie z naszym otoczeniem, ze środowiskiem naturalnym. Główną zasadą naszej religii jest umiar, rozsądek we wszystkim, co robimy. Brzmi to bardzo atrakcyjnie i bardzo tak, można powiedzieć, zachęcająco. To jest fragment strony internetowej, czyli takie credo, które jest zaczerpnięte z tej strony internetowej. Wyobrażamy sobie tą grupę istniejącą, proszę uruchamiać wyobraźnię, bo to Zgromadzenie Braci i Sióstr Politeistów posiada dwa rodzaje zakonów. Proszę zwrócić uwagę na ten kamuflaż, o którym mówiłem, czyli nazewnictwo. Z jednej strony mamy do czynienia z grupą absolutnie niechrześcijańską, politeistyczną, ale uruchamiającą się od 1998 roku na gruncie chrześcijańskim, czyli muszą mieć świadomość, że rozmawiają z osobami, które posiadają w swoim zasobie językowym pewnego rodzaju utarte już definicje sformułowania, więc stąd nazewnictwo, zakon, później będziemy widzieli o pewnych kapitułach zakonnych, czyli coś, co jest dla nas z jednej strony bliskie nam, a z drugiej strony no raczej nie osadzamy tego w kontekście politeistycznych ruchów. Niemniej jednak dwa rodzaje zakonów, otwarte, które nie wymagają rezygnacji z życia świeckiego i zamknięte, znowu ta szeroka oferta. Bracia i siostry zamieszkują wspólnie, na czele domu zakonnego stoi przeor. Zakon, przeor, bardzo z katolickiego kontekstu znane słowa. Członkowie domów zakonnych są odwoływani ze służby wojskowej. To był czas, kiedy jeszcze to było atrakcyjne. Dzisiaj już to już nie ma znaczenia, ale wtedy, w 1998 roku, to jeszcze było atrakcyjne. Organa władzy, walne zgromadzenie członków, senat zgromadzenia, kapituła zgromadzenia tworzą metropolię, wyobrażamy sobie cały czas, to mamy wyobraźnię, tworzą metropolię generalną, przy której działa akademia zgromadzenia, czyli coś na kształt seminarium, kształcąca znowu nazewnictwo typowo specyficzne chrześcijańskie diakonów i kapłanów. Siedzibą metropolii jest nasze umiłowane miasto Wrocław. To jest ta strona internetowa, która już nie istnieje, ale jest zarchiwizowana w naszym ośrodku, a to zastali na miejscu strażnicy miejscy, którzy zresztą współpracują z naszym ośrodkiem i nam te informacje czy te zdjęcia udostępnili. To jest coś, co w naszej wyobraźni powinno mieć kształt metropolii, akademii, senatu, kapituły. Proszę zwrócić uwagę, że pokazuje ten moment, prawda, rozbieżności pewnej, czyli zarejestrowany prawnie, państwowo związek wyznaniowy, który no, specyfikuje się takim wyglądem, jaki widzimy. Żeby było ciekawie, jedyny kontakt z realnością, ten matrix wirtualny, miał jedyny kontakt z realnością w postaci takiej półeczki z napisem zgromadzenie w firmie windykacyjnej działającej na terenie Wrocławia. W tych domach mieszkali ludzie, zwykli ludzie, którzy płacili na rzecz zgromadzenia czynsz w formie darowizny. Mamy do czynienia z wykorzystaniem, prawda, czyli z tym elementem powstania grupy, która oprócz tego, że wsławiła się jednym homoseksualnym małżeństwem, które zostało w latach 90. przez jednego z kapłanów tego zgromadzenia usankcjonowane, na prawie tego zgromadzenia politeistycznego, to medialnie jakby zaistniało tylko tym, natomiast finansowo no to właśnie wydaje się, że czerpało korzyści z tego prania pieniędzy czynszowych poprzez jakieś ulgi związane z działalnością quasi-religijną. To jest taki przykład, który no jest przykładem grupy istniejącej wirtualnie, ale w realności, tak jak widzieliśmy, ona nie istnieje. Powracamy do tego tematu, na którym zakończyliśmy, czyli musimy stworzyć pewnego rodzaju formy komunikacji. Z jednej strony Steven Hassan, o którym wspomniałem, który stworzył ten model kontroli świadomości, opisując to, co się dzieje w sektach, mówił o tym, że żeby człowiek mógł mieć tą tożsamość kultową, musi być poddany większym rygorom, większym oddziaływaniom niż tylko mechanizmy werbunku zapraszające do udziału w grupie, czyli poddany tak zwanej kontroli świadomości w czterech jej aspektach – myśli, zachowań, informacji i uczuć. Proszę zwrócić uwagę, że te mechanizmy, które są tutaj wyszczególnione, one są bardzo proste. Znowu obalam taki mit, który jest związany z sektami, że sekty to posługują się wyspecjalizowanymi mechanizmami psychologicznymi, czy mają na usługach jakiś sztab psychologów, czy kogoś takiego, kto oddziaływuje wybranymi mechanizmami. To są proste, specyficzne mechanizmy stosowane wobec osób, które zostały zachęcone do udziału, czyli kontrola zachowań, która jest wprowadzana poprzez ustalenie dotyczące form codziennej aktywności jednostki, czyli podporządkowanie czasu jednostki grupie, niwelowanie indywidualnych, osobistych zaangażowań czy aktywności na rzecz grupy, czyli rezygnowanie z tożsamości jednostki na rzecz tożsamości kultowej, wymóg przeznaczenia maksymalnej ilości czasu na zebrania, podczas których prowadzi się indoktrynację, czyli prymat tego, co wspólne nad tym, co indywidualne, czyli prymat czasu poświęconego dla grupy aktywności, informacji, które się pozyskuje, pracy dla grupy, na rzecz grupy, konieczność dzielenia się swymi przemyśleniami, odczuciami z osobami stojącymi wyżej w hierarchii, informowanie ich o wszystkich poczynaniach i sztywne przepisy i reguły. Tutaj zwrócę uwagę na to, że każdy z tych mechanizmów, można by powiedzieć, że funkcjonuje w każdej, no powiedzmy, w wybranych grupach społecznych. Znowu, zbiór tych mechanizmów tworzy patologię, zbiór związany z jakimś takim nieetycznym zastosowaniem. Natomiast czymś naturalnym jest to, że w pewnych organizacjach sztywność zasad i reguł jest czymś zdrowym. Czymś naturalnym jest hierarchia w pewnych organizacjach, wojskowych, zakonnych, korporacyjnych. Jest to naturalne dla rozwoju firmy, grupy, zakonu. Natomiast konglomerat czynników patologizuje tę sytuację. Dlatego istotna jest to krytyczna ocena grupy, bo nie każda grupa, inaczej powtarzam to, myśląca czy patrząca na rzeczywistość, jest sektą, tylko ta, która stosuje mechanizmy wpływu. Takie, żeby pomóc osobie, która była poddana kontroli w tym obszarze zachowania, trzeba stworzyć na nowo pewnego rodzaju nowe style zachowania wewnątrz rodziny, czy wewnątrz osób, z którymi ta ofiara sekty się spotyka. Czyli aranżować czas na spotkania i zajęcia poza grupą. Bardzo prosty przykład na to, żeby zintensyfikować kontakt z ofiarą sekty, czyli aranżować i angażować spotkania, które są niezwiązane wprost z grupą. Konfrontować z obowiązkami wobec codzienności, to o tym już wspominałem, czyli nie unikać takiego otaczania tej osoby, ofiary sekty, jakimś specjalnym traktowaniem, ale ciągle bardzo mocno zderzać z realnością pracy, obowiązków, wymagań. Troszczyć się o wspólne przedsięwzięcia i wspólnie spędzany czas, to znaczy nie oddawać swojego czasu i aktywności na rzecz grupy, nie dawać prymatu grupy nad rodziną. Kolejny etap kontroli, one nie są etapem, to jest błąd, który teraz popełniłem, one są stosowane równolegle. Kolejna forma kontroli to kontrola informacji, czyli oszustwa, na przykład celowe zatajanie informacji. Czym innym jest taki mechanizm, mleko dla niemowląt, pokarm stały dla osób dorosłych. Czym innym jest przekazywanie informacji świeżemu adeptowi sekty, a czym innym jest obdarowanie informacją osoby, która już w tej sekcie jest od wielu lat, czy od wielu miesięcy, która zerwała kontakt z rodziną, z którą miała związek i która jest w pewnym sensie zdana na bycie w sekcie. Czyli na początku sekciarz nie będzie w pełni mówił o tym, jaka to grupa, co chce dokonać, co chce zrobić z osobą werbowaną, ale im bardziej osoba będzie zaangażowana w grupę, tym większe będą wymogi, tym więcej będzie miała dostępu do pełniejszej informacji. Ale wtedy, kiedy będzie jednocześnie zmniejszona łączność ze środowiskiem, z której ta osoba pochodzi. Kolejna forma, oczywiście przykłady to są kontroli informacji, to ograniczanie dostępu bądź zniechęcenie do korzystania z innych niż proponowane przez sektę źródeł informacji, czyli pewna wybiórczość informacji dochodzących do osoby, zachęcanie do szpiegowania pozostałych członków grupy, czyli stworzenie takiej atmosfery nasyconej podejrzliwością, unikaniem intymnych emocjonalnie kontaktów, czyli zaprzyjaźnianiem się, zaufaniem wobec siebie nawzajem, bo każdy może być tym, który donosi. Czyli wprowadzenie w grupie takiej atmosfery donoszenia, która będzie jednocześnie takim wewnętrznym kontrolerem tych relacji. Natrętna propaganda informacji służących doktrynie grupy i przez nią rozpowszechnianych, czyli mechanizm na przykład dzielenia się informacjami grupy z osobami, które są spoza grupy. To, o czym Pan mówił, dlaczego Świadkowie Jehowy tak dużo pionierują, skoro są bardzo odtrącani od każdych drzwi. Dlatego, że każde podzielenie się informacją, którą uważam za prawdziwą, będąc w grupie o charakterze sekty, powoduje, że jestem najczęściej odrzucany, a to powoduje, że jeszcze bardziej muszę przylgnąć do grupy, a jeżeli nawet pojawią się we mnie wątpliwości pod wpływem informacji od osoby, która jest spoza grupy, to zintensyfikuje to moje wysiłki do tego, żeby radzić się, szukać wewnątrz grupy, radzić się starszych u Świadków Jehowy, czy jeszcze bardziej przepracować ten temat. Czyli można powiedzieć, że mechanizm manipulacji polega na tym bardzo często, że takiego świeżego adepta wysyła się do najbliższych z rodziny i mówi: idź, powiedz im, co tutaj poznałeś. I ta osoba idzie, mówi, ale jest odbierana przez członków rodziny jako ktoś, no nie tego, prawda? Jeżeli ktoś nam powie o tym, że musimy się przygotować na to, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie inwazja kosmitów, bo pisał o tym taki autor w Biblii można znaleźć, oczywiście tutaj, ja tak nie twierdzę, to zaznaczam, wskazówki na ten temat, bo są różne fragmenty w Piśmie Świętym, no to zazwyczaj rodzina zareaguje, no daj spokój, albo tak delikatnie, albo powie, co za głupoty gadasz, albo nie masz nic innego do roboty. O to chodzi manipulatorowi, o to, żeby nie przyjąć tej osoby, żeby zlekceważyć tą osobę, żeby potraktować ją w sposób taki odpychający, po to, żeby ona mogła wrócić do manipulatora z zerwanymi też emocjonalnie więziami wewnątrz rodziny. Więc formy komunikacji w sferze informacji, czyli to, jak rodzina czy osoba, która chce wydobyć kogoś z sekty, powinna zareagować, polegają na tym, że dostarczamy informacji o grupie spoza grupy, czyli o informacji krytycznych, których sama grupa o sobie nie będzie rozprowadzać. Możemy aranżować spotkania z byłymi członkami danej grupy. W naszej praktyce ośrodków informacji o sektach to nie jest zbyt dobry pomysł, bo często to jakby te osoby, które wyszły z grupy, nie chcą się na to godzić. Niemniej jednak, jeśli byłaby taka możliwość, to można to zastosować. Rozmawiać o tym, co nie jest związane z doktryną, czyli poruszać tematy, które ta osoba musi jakby przyjmować, właśnie tematy z zainteresowań, z innych tematów niż te, które są tylko i wyłącznie związane z grupą. I burzyć taką czarno-białą rzeczywistość poprzez pytania, na przykład krytyczne. Czy rzeczywiście tak myślisz? Czy rzeczywiście tak dawniej myślałeś? Ale popatrz, ty mówisz o tym, że jest tak i tak, ale miliard ludzi na świecie myśli inaczej. To jest banalny przykład, ale dosyć istotny. Jeżeli jest 10 osób, które twierdzi, że posiadło prawdę, a miliard myśli inaczej, to być może w tej osobie zindoktrynowanej pojawi się kiedyś na pewnym etapie wychodzenia z grupy światełko, że coś jest nie tak. Kontrola myśli. Wytwarzanie zobowiązania do uwewnętrznienia doktryny grupy jako bezdyskusyjnej prawdy, czyli dążenie manipulatora do tego, żeby uwzględniał doktrynę grupy jako prawdę bezdyskusyjną, to znaczy taką, gdzie nie można stawiać pytań, bo prawda sama się broni mocą prawdy. oczywiście znamy to słowo i sformułowanie, ale przez manipulatora ono może być wykorzystywane do tego, żeby nie podawać możliwości stawiania krytycznych pytań. Po drugie, posługiwanie się specyficznym, uproszczonym językiem, sloganami. To jest znowu taki bardzo specyficzny mechanizm, który polega na tym, że grupa wytwarza swój własny specyficzny język, niedostępny dla członków spoza grupy. Na przykład była taka grupa, która już nie istnieje, ale ona była nazywana i bardzo szeroko komentowana w mediach, grupa Niebo, taka sekta Niebo, Kacmajora, gdzie proszę sobie wyobrazić, że tam dochodziło do narodzin dzieci, to były lata 80., 90., narodzin dzieci wewnątrz grupy, które były dziećmi tego przywódcy z różnymi kobietami i na przykład te dzieci nie miały swoich imion, takich jak mają imiona normalne, ale miały imiona takie symboliczne nadawane, bardzo zresztą prymitywne nadawane przez tego lidera, na przykład śrubokręt w lewo, albo pełen obrót, albo wydarzenie miesiąca, promocja miesiąca. Zupełnie zdehumanizowane, zupełnie odnaturzone, zupełnie nadane jakby wewnątrz grupy i tylko dla nich zrozumiałe, oznaczały jakieś specyficzne wydarzenia dla grupy, które były zapamiętane przez członków grupy, a dla nas brzmiące bardzo tak, delikatnie mówiąc, odpychająco. Natomiast to miało pomagać wewnętrznie jednoczyć grupę wokół sloganów zrozumiałych języka, zrozumiałego tylko dla grupy. Kolejnym takim mechanizmem kontroli myśli będzie zachęcanie do takiego sposobu myślenia, w którym jest miejsce tylko dla myśli dobrych i poprawnych, to znaczy wewnętrzne karcenie się za złe myśli. A jakie są złe myśli dla osoby zmanipulowanej? Może Państwo odpowiedzą na to pytanie, bardzo proste. Jakie? Dokładnie, to jest bardzo proste, krytyczne. Każda krytyka będzie podszeptem szatana, demona. Każda myśl, że może lider się myli, będzie podszeptem demona. Będzie wewnętrzne ukaranie się za tą myśl, będzie pokutowanie wewnętrzne za krytyczną myśl, a może to nieprawda. Czyli tworzenie presji wewnątrz grupy na to, żeby nie mieć krytycznych myśli. Proszę zwrócić uwagę na to, co mówię. My mamy taki specyficznie stereotypowy sposób myślenia o sektach, że tam jest zniewolenie fizyczne, takie kajdany, zamknięcie. Takich grup jest bardzo mało. Są takie grupy, ale ich jest bardzo mało. Ale mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju wewnętrznym więzieniem. Chyba to jakoś, mam nadzieję, że Państwo to zrozumieją, że tutaj nie trzeba wielkich środków, oprócz specyficznego, wyizolowanego środowiska i wpływu indoktrynujących na pozyskanych, bezbronnych, bardzo szczerą chęcią do zaangażowania się osób, które chcą wejść do grupy ze swoimi potrzebami. Manipulacja wspomnieniami i wprowadzanie do pamięci zdarzeń, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. To również jest istotne z punktu widzenia manipulatora, bo na przykład bardzo popularny teraz temat pedofilii czy nadużyć wobec dzieci będzie w grupie wykorzystywany do tego, żeby pokazać, że na przykład ojciec, matka nadużywali ciebie, kiedy siadałeś na kolanach jako dziecko. To jest absurd. Natomiast w grupie będzie to tworzyło taki, my mamy taki, to jakby dzielę się tym dlatego, że to jest istotne, bo będzie to tworzyło taki zarzut wobec rodzica, czyli kogoś wobec bardzo bliskiego emocjonalnie, kogoś w pierwszym kontakcie emocjonalnym najważniejszego, będzie tworzyło podejrzliwość, będzie tworzyło zarzut, będzie tworzyło rozłam więzi wewnątrz rodzinnej, przez reinterpretowanie, czyli ponowne zinterpretowanie w sposób negatywny wczesnodziecięcych doświadczeń. Czymś naturalnym jest wychowanie, taka bliskość, ciepło ojca z dzieckiem, matki z dzieckiem, ale w grupie może to być wykorzystane jako coś patologicznego po to, żeby podkreślić na przykład zło będące w rodzicach. Czyli manipulować wspomnieniami, wprowadzać fałszywe zdarzenia. Będzie takim mechanizmem będzie odrzucanie krytycznego myślenia, racjonalnej analizy, konstruktywnej krytyki, eliminacja wątpliwości, o tym mówiłem, dotyczących przywódcy i doktryny. Jak przeciwdziałać tego rodzaju kontroli? Można formułować i uruchamiać krytyczne myślenie, o tym też mówiłem, poprzez zderzanie jakiejś twardej prawdy wewnątrz grupy z myśleniem innym poza grupą i uruchamianiem tego myślenia, że nigdy tak nie myślałeś, co się stało, że teraz tak myślisz, co zaistniało, czyli pokazywaniem pewnej przemiany dokonywanej w myśleniu osoby zmanipulowanej. Urealnianie doświadczeń duchowych, to zabrzmi znowu bardzo tak prosto, bo Przed chwilą mieliśmy zgaszone światło i ojciec Wojciech spytał mnie, czy nie przeszkadza mi zapalone światło. Mówię, nie, świetnie, możemy zapalić. On mówi tak z żartem, a myślałem, że lepiej woli, żeby było zgaszone, bo nikogo nie będziesz widział. A ja powiedziałem, że myślę, że mówisz o moim narcyzmie, że będę wtedy jedynie widoczny. I proszę zobaczyć, dlaczego to mówię. Dlatego, że to jest ten moment urealniania doświadczeń duchowych. Moglibyśmy sobie tutaj mistycznie zgasić światło, mieć doświadczenie podniosłej atmosfery, pewnej tajemniczości, pewnej wyjątkowości, a tak mamy rozświetlone światło i każdy może spojrzeć na sąsiada i pomyśleć, no nie wyglądamy dzisiaj o tej porze już najlepiej, jest jakaś pewna realność. I na tym będzie też polegać demistyfikacja na przykład doświadczeń duchowych w grupie. Grupa będzie dążyła do tego, żeby za pomocą zewnętrznej rzeczywistości i indywidualnych oddziaływań charyzmatycznego lidera stworzyć pewne poczucie wyjątkowości, tajemniczości, aury. I trzeba takie krytyczne myślenie uruchamiać, ale powiedz mi, czy to doznanie wewnętrzne, o którym mówisz, że czułeś wewnętrzny pokój, czy ono było związane z jakimś wcześniejszym postem wielogodzinnym, albo z wcześniejszym unikaniem kontaktów z innymi, albo z jakimś innym wydarzeniem realnym, czyli uruchamianie takiej realnego spojrzenia na te pseudo doświadczenia duchowe. Zadawanie pytań otwartych, zachęcających do autorefleksji. To są pytania, które nie mają zmuszać ofiary sekty do pytań tak, nie, albo przytaknij mi, albo zaprzecz. One mają uruchamiać pytanie dlaczego. Osoba w sekcie jest pozbawiona pytań dlaczego, bo one uruchamiają myślenie. A sekciarzowi nie chodzi o to, żeby poddany sekcie myślał. Chodzi o to, żeby on wiedział, ma być tak i tak. Natomiast dla osoby, która pracuje z osobą zmanipulowaną, istotnym będzie, żeby ta zmanipulowana osoba zaczynała myśleć. Czyli te pytania mają być otwarte, nieinwazyjne i mają najczęściej rozpoczynać się od pytania dlaczego, po co, dlaczego, pomyśl, o co chodziło. I konfrontowanie dziś osoby, czyli tego jak dzisiaj jest, zmanipulowanej z jej planami na przyszłość, z pragnieniami co do przeszłości, czyli znowu uruchamianie tego momentu myślenia w sferze myśli o tym, jakie się miało pragnienia, o czym się zapomniało, dlaczego to straciło wartość, coś co było bardzo istotne dla osoby poddanej manipulacji. I ostatni etap kontroli uczuć polega na manipulowaniu uczuciami oraz ograniczaniu ich skali różnorodności. To podobnie jak z myśleniem. Im człowiek bardziej w sekcie, tym bardziej ma spolaryzowane uczucia. Albo nienawidzi, albo kocha. Kocha lidera, nienawidzi świata zewnętrznego. On nie może się gniewać, złościć, nienawidzić, wściekać, pragnąć, kochać, lubić. Różna gama uczuć, można by tutaj powiedzieć o różnej gamie uczuć. Dlaczego? Dlatego, że im więcej uczuć potrafimy w sobie nazwać i potrafimy wyrazić, tym jesteśmy swobodniejsi w tym elementarzu uczuciowym. Im mniej, tym jesteśmy bardziej tacy, no jakby to powiedzieć, tacy płytcy. Możemy albo kochać, albo nienawidzić i na tym zależy manipulatorowi. Wywołanie u każdego członka sekty uczucia, że wszystkie problemy są zawinione przez niego, a nie przez przywódcę czy grupę, czy okoliczności. Mówiłem na początku o takim mechanizmie werbunkowym, który się nazywał bombardowaniem miłością, czyli bezapelacyjna akceptacja, ale jeszcze większym i gorszym mechanizmem manipulacji jest wpajanie poczucia winy. Jeżeli ktoś chce zmanipulować nami i używa poczucia winy, to będzie próbował wmówić adeptowi sekty, że to, co się źle dzieje, to dzieje się przez niego. Źle się dzieje, że na Ukrainie jest przemoc, źle się dzieje, że to może doprowadzić do katastrofy światowej, a dzieje się dlatego, że ty jesteś za mało zaangażowany w działanie na rzecz pokoju, a przecież w naszej grupie pokój jest nadrzędną i istotną ideą, którą powinniśmy propagować, a możemy ją propagować jak żeby inaczej, jak tylko mówienie sobie nawzajem o tym pokoju. Trochę tutaj tak przesadzam i naginam, ale to mniej więcej o to chodzi. Czyli wpajanie poczucia winy za coś, na czym tak naprawdę nie mamy kontroli, co od nas nie zależy. Nieustanne wywoływanie poczucia winy i lęku, przewinienia wpisane w tożsamość jednostki. To znaczy bardzo często grupy nadużywają tego poczucia winy, mówiąc o tym, że ono jest wpisane w twoje życie. To jest tak, że ty taki się urodziłeś, bo począłeś się już w grzechu, nie wiem, matki, ojca, albo w twojej rodzinie jest jakiś grzech, jakieś zło. To jest nieprawda. I manipulatorowi chodzi tylko o to, żeby nas uwikłać w pewne takie poczucie winy. W jednej z grup takich sekciarskich we Wrocławiu istniejących, już nie istnieje ta grupa i została zlikwidowana między innymi przez nasz ośrodek, przez działanie naszego ośrodka, była bardzo niebezpieczna grupa, której dochodziło do prób samobójczych. Ten manipulator, ta osoba manipulująca, wpajała osobom to, że są reinkarnacjami, czyli że poddane zostały ponownym narodzinom, a wcześniej były, ktoś wcześniej był Hitlerem na przykład. Oczywiście każdy z nas to odrzuci, ale osoba poddana manipulacji ma ogromne poczucie winy za to, że wcześniej była przywódcą bandyckiego związku narodowego, który wytępił kilka milionów ludzi. Coś, co nie jest nawet możliwe do reparacji, do naprawy. A z takimi przypadkami też się spotkaliśmy. Wywoływanie fobii, wpajanie irracjonalnego lęku przed opuszczeniem grupy, czy choćby zakwestionowaniem autorytetu przywódcy. Ten lęk często jest związany z takim lękiem przed na przykład wchodzeniem do kościoła katolickiego. U Świadków Jehowy się spotkałem z czymś takim, nie u wszystkich oczywiście, ale miałem do czynienia z takimi sytuacjami, że nie mogli mieć kontaktu z synagogą szatana, tak jest nazywany nieoficjalnie kościół katolicki. Nie mogli wchodzić do tego rodzaju pomieszczeń. Emocjonalnie się czuli źle z tym. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich świadków, bo tak jak i wśród katolików i ich świadków, przez okres istnienia tej grupy już można powiedzieć o tym, że są tacy, których nie dotyczy to ten bezpośredni mechanizm kontroli, są letnimi świadkami Jehowy. Formy komunikacji w sferze uczuć. Mówienie o swoich uczuciach, czyli tak zwane echo uczuć. Jeżeli ktoś ma tylko dwa uczucia, albo kocha, albo nienawidzi, to warto mu mówić i komunikować na podstawie swoich uczuć. Przerażasz mnie, albo czuję się przez ciebie, nie przez ciebie, to było wdarzanie poczuciem winy, ale czuję lęk, czuję strach, paraliżuje mnie to, co mówisz. Albo czuję, że jesteś tym bezwarunkowo zafascynowany. Uczenie jakby większej gamy uczuć na podstawie tego, jak ja czuję. Poszerzanie skali uczuć i szacunek wobec nich, o tym mówiliśmy. Przypominanie dobrych więzi i dobrych emocji. To jest bardzo często na przykład przez pokazywanie zdjęć z dawnych lat. Osoba ma wpojone, że ojciec czy matka byli nienawidzącymi, nadużywającymi, a okazuje się, że na zdjęciach w dzieciństwie tego nie widać. Że przypominają się jakieś miłe wydarzenia. To jest też uruchamianie tego autentycznego ja, które wcześniej sprzed wejściem w grupę istniało. Czyli efektem jest nawiązanie kontaktu z autentycznym ja, zmiana form komunikacji, czyli praca całego zespołu nad sobą samym, umiejętność oddzielenia osoby od doktryny i przygotowanie osoby do podjęcia współpracy choćby z naszym ośrodkiem, z naszymi ośrodkami. Czy do tego, co powiedziałem, są jakieś pytania może? Proszę bardzo.
Ja mam tylko raczej do tego, co było w pierwszej części, chciałem tylko zapytać, jak było o różnych etapach rozmywania tożsamości, że było rozmrażanie, potem tożsamość kultowa i było też krótko wspomniane o tożsamości postsektowej, ale nie zostało to jakby rozwinięte i jeśli można prosić, to chciałbym to nieco bardziej wyjaśnić. Mm-hmm.
Dobrze, tam było, dziękuję za uwagę, to tożsamość postsektowa, to znaczy w badaniach, które też prowadziłem, co prawda skromnych do pracy magisterskiej, ale prowadziłem na podstawie osób, które były w grupach. Miałem taką grupę badawczą osób, które były w grupach i te badania porównywałem również z badaniami w literaturze. Okazuje się, że bycie w grupie w różny sposób wpływa na osoby, które w tej grupie były. Na jednych będzie to jakieś takie traumatyczne doświadczenie, z którym nie poradzą sobie bez jakby terapii, ale dla niektórych jest to może być to doświadczenie również wzbogacające. To znaczy, że to może być doświadczenie, że można przewartościować to doświadczenie w taki sposób, że mogę z krzywdy jakby uczynić pod wpływem na przykład terapii jakieś ubogacające doświadczenie w bardzo, bardzo bolesny sposób, ale poszerzające moje myślenie, moje odczuwanie, moje rozumienie świata, rozumienie mechanizmów. I stąd ta tożsamość postsektowa niekoniecznie jest taka sama jak ta tożsamość wcześniejsza, ale to nie znaczy, że jest to złe. To znaczy, że osoba, która wychodzi z sekty, może inaczej siebie rozumieć niż taką, jaką wstąpiła do sekty, czy została zwerbowana. I to nie znaczy, że gorzej, czy nie znaczy, że bardziej, nie wiem, patologicznie. Może wręcz rozumieć siebie, jeśli spotka życzliwe osoby na swojej drodze i pomagające w taki pełniejszy sposób. Dlatego to dobrze, że Pan na to zwrócił uwagę, bo nie ma takiego czegoś, że wracamy do tej jednakowej postaci autentycznego ja wcześniejszego. Zawsze jest jakiś moment no, za akomodacji tych doświadczeń. Proszę.
Jakie mechanizmy niepokojące zostały odkryte w odnowie w Duchu Świętym? Mhm.
To może o tym pytaniu powiem trochę, na to pytanie trochę odpowiem w taki sposób. Po pierwsze, pytanie jest podobne do pytania o zielonoświątkowców. To znaczy nie można mówić, że odnowa w Duchu Świętym ma niepokojące mechanizmy, bo jest to uogólnienie i to jest krzywdzące dla wszystkich zaangażowanych w odnowę w Duchu Świętym. Z drugiej strony można powiedzieć, że pewnego rodzaju jednostki czy osoby przeżywające specyficzną formę duchowości w odnowie w Duchu Świętym mogą przez źle przygotowanych formatorów być źle prowadzone. I tutaj myślę, że to będzie łatwiej mi na to pytanie odpowiedzieć, kiedy będę porównywał tu w trakcie wykładu tą zdrową i chorą wspólnotę. To wtedy postaram się jakoś na Pani pytanie odpowiedzieć bardziej.
Ja bym chciała zapytać o te więzi pomostowe, o których brat mówił. Czy może brat trochę więcej coś na ten temat powiedzieć?
Więzi pomostowe. Chodzi o to, żeby stworzyć w osobie, która w członkach rodziny, taką potrzebę komunikowania z ofiarą sekty, która by łączyła doświadczenie wcześniejszych form kontaktów emocjonalnych, doświadczeń, przeżyć, relacji z tym, w którym momencie ta osoba się teraz znajduje, czyli żeby tworzyć pewien pomost pomiędzy, bo grupie, sekcie zależy na rozdziale, złe, przeszłość była zła i dobre jest to, co w sekcie, natomiast nam zależy na pewnego rodzaju takiej linii historii życia rodziny i więzi. Czyli te więzi muszą tworzyć pewnego rodzaju pomost pomiędzy tym, jak ta osoba teraz się spostrzega, a jaką była wcześniej i jaką mamy nadzieję kiedyś ją widzieć na podstawie jej własnych pragnień, które znaliśmy i które były istotne dla niej. To o to chodziło. Proszę. To może przejdziemy dalej. Jeszcze oczywiście, jak będą pytania jakieś, to proszę zapamiętać. Kim jest przywódca sekty? To są tylko pewne propozycje, znaczy myślę, że jakieś istotne, że są to osoby charyzmatycznie uwodzące, to znaczy, że mają w pewien sposób w osobowości taki dar mówienia, dar przekonywania, pewnego rodzaju czar, tak mówimy o takich osobach, które mają charyzmę. Są autorytarne i kontrolujące, czyli jednocześnie za tym takim czarem i emocjonalnym wpływem stoi ścisła kontrola, i autorytaryzm, czyli taka niekwestionowana zaborczość tych osób, nie dopuszczają krytyki, dyskredytują oponentów, nie w sposób jawny albo jawny tylko takich, którzy są już bardzo zaangażowani w grupę, natomiast w sposób ukryty dyskredytują tych, którzy się sprzeciwiają grupie, a jednocześnie są jeszcze zbyt luźnie związani, żeby można było ich wprost konfrontować. Bardzo często roszczą sobie takie prawo do posiadania władzy bezpośrednio od Boga przekazanej i to bezpośrednio to mam na myśli taki sposób faktograficzny, to znaczy nie, że nie wiem, przez bezpośrednio to znaczy, że Bóg wprost mu powiedział, masz być liderem tej grupy, czy bezpośrednio miał takie doświadczenie. Posiadający specjalne dary, w cudzysłowie dary oczywiście, prorokowania, uzdrawiania, rozeznawania, czyli wiążące te dary z własną osobą, osobowością, używające technik manipulacji, wzbudzające poczucie winy, wykorzystujące materialnie, fizycznie i psychicznie członków grupy i można by powiedzieć w pewnym sensie, że cierpiące na paranoję, czyli lękowo nastawione do świata zewnętrznego i posiadające wybujałe ego, to znaczy takie, które jest równe woli Bożej, czyli tego, że ja roszczę sobie prawo do bycia autorytetem w różnych sferach materialnych, psychicznych, emocjonalnych, duchowych. I teraz dam przykład kolejnej grupy, żeby tak trochę zaciekawić i obudzić. To jest też grupa wrocławska, już nieistniejąca, więc możemy o niej swobodnie sobie mówić. Instytut Jerozolimski Umiłowanego Ucznia Pańskiego. To jest przywódca tej grupy. Nie wiem, czy jeszcze ten pan jest w więzieniu, ale kiedyś w nim przebywał. Proszę zwrócić uwagę, kto zgadnie, w jakim miejscu, a propos uwiarygadniania się przywódcy grupy, w jakim miejscu ta osoba przebywa. Bardzo popularne miejsce. Rynek wrocławski, ale w którym miejscu? Z czym się kojarzy to miejsce? Bardzo mało danych, prawda? Ale... Nie, nie, nie. Nie? Jasi Małgosia, dokładnie. To jest Jasi Małgosia od strony tego placu przed kościołem garnizonowym. Ten mężczyzna jest ubrany w albę, taką jaką mają ministranci. No, na piersiach ma ten krzyż jerozolimski, to jest taki autentyczny symbol krzyża jerozolimskiego. To jest mężczyzna, na którego jakby obecność trafiliśmy w dwojaki sposób. To po pierwsze przyniesiono nam ulotki, które on rozdawał, a po drugie przyszła osoba, która wynajęła mu dom. Dom nieopatrznie mu wynajęła dom. I przyszła poprosić o pomoc, w jaki sposób zareagować. To jest mężczyzna, który rościł sobie prawo do bycia przełożonym Instytutu Jerozolimskiego, mającym kontakt z biskupem wrocławskim, posiadającym nowicjat dla chłopców, czyli dla takich młodych mężczyzn. I to jest to miejsce, które można łatwiej zobaczyć. Proszę zobaczyć to uwiarygodnienie w stroju, uwiarygodnienie w miejscu. Rozprowadzał też zioła, to jest dom, w którym mieścił się ten nowicjat i to miejsce. Ja tam byłem w środku, tam była kaplica, było takie wrażenie jakby domu zakonnego. Natomiast celem był oczywiście cel najprostszy, jaki mógł być, tutaj był zarobkowy cel, czyli zamówienia na uzdrawiające zioła ojca Mateusza, oczywiście to jest zmyślone imię, nazwisko tego mężczyzny, ale jest to jakaś ingerencja w życie i zdrowie człowieka. Dokładny opis choroby występujące dolegliwości, od jak dawna trwa schorzenie, proszę to na osobnej kartce opisać, taki jest tutaj napisane, i zamawiało się zioła, przy czym proszę zwrócić uwagę, w tych celach, w tych lekach z Bożej Apteki, ten ojciec doktor już tutaj, Mateusz Lech, jest zielarzem bionergoterapeutą, czyli łączenie kompletnie niespójnych rzeczy, czyli jakoś niespójnych dla bycia katolikiem, bycia bionergoterapeutą, tu z całą mocą podkreślam. Uzdrawianie mocą miłości Bożej pomaga we wszystkich chorobach, przygotowuje specjalne mieszanki ziołowe, stosuje metodę, i tu proszę popatrzeć, agape terapii i ajurwedy. Ajurweda to jest pojęcie indyjskie, hinduskie, a agape terapia to po grecku terapia miłością. Przyjmuje w takich i takich godzinach, można wysyłać datki. Ojciec Mateusz, zielarz, bionergoterapeuta, uzdrawia przez miłość Bożą, pomaga we wszystkich chorobach, stosuje agape terapię, ajurwedę, powołuje się na kontekst ojców joanitów XII-wiecznych, zaprasza do osobistego kontaktu na Osobowicach w Lesku Osobowickim. Natomiast co ciekawe było to, że ten mężczyzna był wcześniej też, później został złapany przez policję, bo był człowiekiem, który jako ten ojciec Mateusz aranżował, zbierał pieniądze od ludzi za zorganizowanie pracy za granicą, a wcześniej był też karany za przestępstwa seksualne. A przypominam, prowadził nowicjat dla młodych chłopców. Więc jakby cele ukryte są zdecydowanie inne niż deklarowane, choć te deklarowane już powinny w nas wzbudzić pewnego rodzaju znaki zapytania. I teraz odpowiadając, może pani znajdzie też odpowiedź na pytanie odnowę w tym, co powiem państwu o tym, jak rozpoznać, czy jesteśmy w zdrowej grupie, czy jesteśmy w grupie takiej patologicznej. Po lewej stronie jest grupa sekta, a wspólnota. Szeroko rozumiane. Tu już mówiliśmy o tych celach deklarowanych innych niż realizowane, pewnego rodzaju fasadowość. Natomiast w zdrowej wspólnocie jest jasne cele, jasna struktura i pewna jednoznaczność. W sekcie jest uczestnictwo totalne, natomiast w grupie zdrowej jest uczestnictwo częściowe. To znaczy wiemy doskonale, że ta grupa część mojego czasu, życia, aktywności pochłania. Byłem duszpasterzem akademickim i w swoim studentom starałem się wpoić takie przekonanie, że najważniejsza jest, teraz żebym nie pomylił tej kolejności, muszę sobie ją odtworzyć. No właśnie, to proszę, niech tutaj się odezwą, a może ja im pomogę. Chodzi o to, że bardzo często to bycie w grupie jest totalne, czyli przedkłada nad obowiązki studenckie i rodzinne. W duszpasterstwie była rodzina, studia, duszpasterstwo i to było zawsze istotne i ważne, żeby zachować w każdej wspólnocie, uczestnictwie taką kolejność. W sekcie mamy do czynienia z pseudoekumenią, czyli z takim uprawieniem ekumenii, która ma na celu zwerbowanie, czyli jestem z tobą i nie mylę i szanuję twoje myślenie, dopóki mam szansę na przekonanie cię na swoje myślenie. Czyli nie ma to nic wspólnego z ekumenią, czyli stworzeniem pewnego rodzaju troski o szacunek w różnorodności. W sekcie mamy zgorszenie związane z uwiarygodnieniem, czyli to na przykład, że zgorszenie, zło, poczucie winy uwiarygadnia doktrynę grupy, to znaczy jesteś grzesznikiem i dlatego jesteś w tej grupie, bo ona jest dla ciebie niezbędna. Natomiast zgorszenie w grupie zdrowej prowadzi do osobistego nawrócenia. Nie jest związane z nawróceniem grupy, jest osobistym nawróceniem. W sekcie mamy tożsamość kultową, w grupie są procesy wychowawcze, czyli nastawiamy się na to, żeby to autentyczne ja wzrastało, zmieniało się, ale poprzez wychowanie, a nie poprzez takie zanegowanie autentycznego ja i nadanie innej tożsamości. W sekcie jest zbawienie tożsame z grupą, to znaczy, że poza grupą nie ma zbawienia, poza grupą rozumianą faktograficznie, poza tymi osobami, które grupę tworzą w jedności z liderem, nie ma zbawienia, natomiast mamy w grupie zdrowej pewien rodzaj dialog międzyreligijny. W sekcie jest problem z opuszczeniem, natomiast w grupie zdrowej jest wolność w zaangażowaniu. W sekcie mamy dowolną interpretację Biblii, szczególnie to jest związane z takim subiektywnym myśleniem o Biblii, natomiast w grupie zdrowej mamy pewnego rodzaju narzędzia do interpretowania Pisma Świętego oparte na egzegezie, czyli na badawczym spojrzeniu na Pismo Święte. Tu dam przykład takiej grupy Wrocław dla Jezusa, to jest grupa chyba jeszcze istniejąca, która powstała kilkanaście lat temu i na stronie internetowej tej grupy była taka przypowieść o siewcy, którą doskonale każdy z nas zna. I wiemy, że chodzi tam o sianie, znaczy myślę, że każdy z nas zna, wiemy tam, że chodzi tam o sianie Słowa Bożego, czy jakby wzrastanie Królestwa Bożego przez głoszenie Słowa. Natomiast tam w tej grupie było to zinterpretowane w sposób subiektywny, z doraźnym celem, to znaczy jeśli zasiałeś taki plon, to masz taki plon, takie ziarno, to masz taki plon, im większe ziarno, tym większy plon, a związane to było z finansami na rzecz grupy, czyli im więcej zasiejesz finansów w grupie, tym większy plon zbierzesz. Specyficznie rozumiane, prawda? Doraźnie i subiektywnie związane z grupą. W sekcie mamy do czynienia ze zmiennością doktryny, w zdrowej grupie jest stabilność doktryny. Ta zmienność doktryny polega na tym, że ta doktryna zmienia się od znowuż doraźnych celów, które manipulator chce uzyskać. Czyli jakby ona jest podporządkowana interesom grupy, a nie jest ponad grupą, nie ma stabilności i bezpieczeństwa. To już jest podobny ten mechanizm, ta ewangelizacja sine qua non, czyli bez której nic nie można uczynić. Ta ewangelizacja jest podobna do tego mechanizmu misyjności w sekcie, czyli wszystko jest podporządkowane głoszeniu doktryny grupy. Natomiast w grupie zdrowej dzielimy się wiarą, a to nie znaczy, że nie możemy myśleć, mówić o innych rzeczach, sprawach, niekoniecznie z kontekstu wiary. Sprzeciw wobec ról społecznych w sekcie, na przykład roli matki, ojca wewnątrz rodziny, a w zdrowej grupie jest akceptacja roli rodziców na przykład. Mamy do czynienia w sekcie z wolą Bożą odczytywaną zgodnie z charyzmatem proroctwa i rozeznania, czyli to moje osobiste jako lidera i guru proroctwo i rozeznanie odczytuje wolę Bożą, a w zdrowej wspólnocie wola Boża jest odczytywana zgodnie z urzędem nauczania, nie z subiektywnym myśleniem jednostki. Mamy do czynienia z radykalizmem oddzielającym w sekcie, czyli takim radykalizmem, który powoduje jestem lepszy, wyniosły, zbawiony, a ty jesteś zły, szatański, niezbawiony. A mamy w grupie zdrowej taki radykalizm, który zaprasza do włączenia się w grupę i niekoniecznie neguje tych, którzy nie mogą żyć takim radykalizmem, który ta grupa proponuje. W sekcie mamy do czynienia z historią, która jest duchowym pochodzeniem. To bardzo ciekawe i jest bardzo charakterystyczne dla sekt, które na przykład powstały kilkanaście lat temu albo 100 lat temu. One zawsze się odwołują do praduchowych korzeni. tysięcznych, dwutysięcznych, trzytysięcznych. Zawsze mają do czynienia z jakimś, jakimś dziele spisanym, z tym, że na przykład mieli jakąś nieobecną formę, postać istnienia, dopóty nie przyszło jawne ujawnienie się kilka lat temu. Zawsze jest to pochodzenie duchowe, no bo nie mogą się wykazać pewną trwałością i ciągłością wcześniejszą. Natomiast w zdrowej wspólnocie będziemy mieli ciągłość historyczną, gdzie, uwaga, jest bardzo istotne, są pozytywne strony historii, jak i negatywne uznawane. W sekcie mamy grzech przeżywany publicznie, to znaczy wobec grupy, i on służy ośmieszeniu, służy pomniejszeniu, służy wstydowi i upokorzeniu. Natomiast w grupie zdrowej ten grzech i pokuta będą przeżywane indywidualnie. W sekcie mamy do czynienia z taką degradacją osobowości i infantylizacją duchową, to znaczy mamy do czynienia z pomniejszeniem jednostki. Ta osoba nie wzrasta do samodzielności w decyzjach, do samodzielności duchowej, tylko jest zależna od przywódców, także w tym duchowym aspekcie. I teraz przed tym ostatnim przykładem, który chciałem zaprezentować, to proszę o pytania ewentualne. Już trochę zniecierpliwienie, nie wiadomo jak stoch skacze, ale zniecierpliwienie pewne się pojawiło.
Ja chciałem zapytać o, wspomniałeś o bioenergoterapeutach, bo bardzo wielu takich ludzi właśnie autentycznie uważa, że ma dar od Boga, prawda, uzdrawiania czy poprawiania zdrowia, czy to fizycznego, czy psychicznego i też, nie wiem, bo się nie stykałem z nimi osobiście, twierdzą, że autentycznie wierzą w Boga, że prawda, odnoszą to do Boga i zalecają modlitwę, żeby wzmocnić tą swoją energię. No i jak na to prawda, Kościół odpowiada?
No to już w samym pytaniu jest ukazane to nadużycie, którego dokonują według mnie, dlatego że w samym pytaniu dlaczego? Dlatego, że sferę naturalną i przyrodzoną, związaną z zielarstwem, ewentualnie z jakimiś takimi no, znanymi z naszych pradawnych czasów sposobami leczenia, czy nawet z jakimiś chińskimi sposobami leczenia, mam na myśli akupunkturę i tak dalej, łączą z wymiarem duchowym, z Bogiem. To jest już według mnie nadużycie, to znaczy, że jakby mieszają sferę naturalną ze sferą duchową, nadprzyrodzoną, uzasadniając, czy też argumentując skuteczność metod naturalnych. Tutaj akurat mamy do czynienia z energiami, z bioenergoterapią i tak dalej, natomiast no, rzeczywiście według mnie jest to nadużyciem. Dodatkowo często jest tak, nie mówię o wszystkich bioenergoterapeutach, że wiąże się to z nadużyciem takim przedkładania tej formy pomocy nad konwencjonalną pomoc, co mamy takie świadectwa niestety pewnych tragedii ludzkich. Wykorzystują w tym celu też oczywiście symbole religijne, bo szereg zdjęć bioenergoterapeutycznych gabinetów jest obwieszone krzyżami, różańcami, zdjęciami z papieżem. Mało tego, powołują się na różnych duchownych ojców, Klimuszko i takich innych zielarzy, którzy nie mają nic wspólnego z bioenergoterapią, ale w tym systemie, gdzie wszystko ma służyć temu, żeby się uwiarygodnić, no niestety odnajdują swoje miejsce. Tak, tak, to, bo nie możemy wykluczyć lecznictwa naturalnego, które polega na doświadczeniu jakichś naszych, nie wiem, wcześniejszych, no bo zanim odnaleziono antybiotyk, mówiąc wprost, wiele osób musiało się otruć pewnie wieloma ziołami, pseudoziołami. Są dwa pytania. Przepraszam, pan i później.
Proszę ojca, a jak ojciec się odnosi do ojca Klimuszki?
Ale w jakim sensie?
Znaczy, bo jest atlas ziołolecznictwa odnośnie tej książki.
No jeżeli jest zielarzem, to przecież każdy ma prawo być i korzystać z tego doświadczenia, tym bardziej, że też mamy te zakony bonifratrów, którzy przez wieki też noszą w sobie pewną tradycję różnego rodzaju pozyskiwania takich środków. Natomiast ja nie chciałbym być recenzentem, prawda, konkretnego ojca. Nie pamiętam, czy był bonifratrem. Tak. Natomiast ja się spotkałem też z takimi księżmi, którzy na przykład na początku lat 80., 90. posługiwali się różnego rodzaju takimi mechanizmami jak różdżkarstwo czy coś takiego, co uważam, że jest no, karygodne jakoś, bo to jest używane też przez innych ludzi do pewnego oszukiwania, więc to... Miałem tylko przykład taki, przepraszam, bo tu się różne przykłady przypominają. Dlaczego to jest szamańskie? No kiedyś była takie czasopismo Witch, wiedźma dla dziewczynek. Ja nie prenumerowałem tego czasopisma, ale z racji tego, że było związane z różdżką, to mieliśmy takie czasopismo. I tam na przykład było rozprowadzane wśród dzieci sposób na podejmowanie decyzji. Była dołączona różdżka, było pokazywanie, jeżeli różdżka obróci się w prawo, to oznacza tak, jeżeli w lewo, to nie, chyba coś takiego było. I przy wyborze dżinsów, przy decyzjach o miłość, dla dzieci, dla dziewczynek dorastających. Więc jakby myślę, że to no jest nadużycie, prawda? Nie trzeba się chyba tutaj jakoś tym... Można to potraktować jako zabawę, ale wydaje się, że dość płytką i infantylizującą osobiste myślenie i podejmowanie decyzji. Proszę bardzo.
Jeszcze pytanie odnośnie tego duchowych korzeni tradycji. Znaczy w tym sensie, jak tutaj ojciec przedstawił, prawda, w jaki sposób odróżnić to od takiego autentycznego sięgania, odkopania, powiedzmy, jakiejś tradycji, która była w stagnacji, jak to czynili święty Franciszek i Dominik i właściwie każdy sobór, można powiedzieć, że w jakiś sposób, no ostatni to tak zwany aggiornamento, prawda, czyli odnowienie jakiejś tradycji, która, no powiedzmy, była zaniedbana. No i to znaczy, no, ja mówię teraz w kontekście Kościoła katolickiego, no ale wiadomo, że no, można to szerzej traktować, prawda, że coś tam, jakieś tradycje znane w przeszłości, które były pozytywnie, miały pozytywne oddziaływanie na ludzkość, prawda, ze względów załóżmy humanistycznych i gdzieś tam je odkopano i są jeszcze kryteria jakieś odróżnienia tego może.
Znaczy wydaje mi się, że kryterium, jedno z kryteriów Pan podał w tym pytaniu, które polega na trwałości, choć takiej, która nie była rozpoznawana dla wszystkich, czyli że ta tradycja istniała i była na przykład przeniesiona przez jakiś zakon, czy kościół, czy jakąś formę pobożności. Natomiast mówiąc o tym duchowym pochodzeniu, miałem ten cudzysłowie, czyli pokazanie tego, że sekta będzie się odwoływała do czegoś, co nie istniało w jej tradycji, natomiast będzie argumentowała to jakimiś duchowymi treściami powstałymi na przykład 100 lat temu, a mówiącymi o czymś, co miało istnieć 3000 lat temu, mormoni. Tak mówią o swoim dziele odkopanym przez pana Smitha na polu, które w tym dziele było napisane, że przemawia duch Mormonii o przeszłości tego związku, który powstał ponad 100 lat temu, a zakorzeniony jest w tradycji, nie wiem, plemion, zagubionego plemienia Izraela, które przewędrowało kilka tysięcy lat temu do Ameryki. To jest no, nadużycie według mnie intelektualne. Natomiast co innego jest odwoływanie się do istniejących w pismach, w śladach tradycji, w realnie zaistniałych no, rzeczach czy przekazach. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Po części. To tak jak do tego zgromadzenia braci politeistów, tam mieliśmy o społeczności pramocy, wiecznej pramocy. Społeczność jest nam słowem znanym, pramoc również, wieczna również. Natomiast w kontekście całości społeczność wiecznej pramocy jest nowotworem i nie ma nic wspólnego z czymś w tradycji obecnym. I na tym polega to nadużycie, że odwołują się do społeczności odwiecznej pramocy. Każde ze słów znane i rozumiane, natomiast w konglomeracie i w całości, no jest odwołaniem do pustki, do czegoś, co nie istniało i jakoś ma tylko uwiarygodnić przekaz dawany przez grupę. Tak głośno, żeby wszyscy słyszeli. Mm-hmm. Znaczy, bo wydaje mi się, że to nie jest niekatolickie. To znaczy, powiem tak, że sam kurs alfa został wymyślony chyba przez Anglikanów w kościele angielskim, protestantów. Natomiast on jest akomodowany do też pobożności katolickiej, tak powinien być w grupach katolickich przedstawiany, ubogacony o tą doktrynę katolicką, związaną, nie wiem, z obecnością świętych, z pobożnością maryjną, z Eucharystią jako sakramentem i tak dalej, czy ze spowiedzią. Jeżeli jest w oderwaniu, no to rzeczywiście myślę, że grupa katolicka jest uboższa, jeśli jest to takim czystym wydaniu, tylko takim anglikańskim. No Anglikanie jeszcze, można powiedzieć, o tej maryjności mówią, ale w tym kursie alfa przede wszystkim jest podstawowe podkreślenie obecności Pana Jezusa. No tak, można by powiedzieć, że to jest szerokie słowo, aczkolwiek no jakoś takie, rozumiem Pani zastrzeżenie, znaczy rozumiem Pani obawę, że można mieć wtedy do czynienia z czymś, co rozmywa bardziej niż nazywa. Natomiast to rozumiem, natomiast też myślę jeszcze o tym drugim pytaniu o modlitwie charyzmatycznej, że ona, ta forma modlitwy, nie możemy sobie zawłaszczyć pewnego rodzaju formy modlitwy jako specyficznej dla pewnej doktryny, bo na przykład różaniec, który my, Dominikanie, wydaje się, jakoś promowaliśmy i wydaje się, że dalej to robimy od XIII wieku, był obecny w formie tych paciorków, czy samej formy modlitwy i u Hindusów, i w kościele prawosławnym. Jakby to forma, czy jakby nie jest czymś, co jest związane z denominacją, że można to wykorzystać. To się nazywa inkulturacja też często, czyli że na przykład takim przykładem inkulturacji, wykorzystania tradycyjnych form zastałych na danym obszarze, była inkulturacja jezuitów, którzy głosili w XVI wieku Ewangelię w Chinach, wykorzystując stroje mandaryńskie. Niestety Dominikanie im w tym przeszkodzili, byli za bardzo prawowierni wtedy i donieśli papieżowi o tym i niestety ta misja jezuicka się nie powiodła, bo donieśli, że są za bardzo nowatorscy, bo zastępują sutanny strojami mandarynów, czyli mędrców tamtejszych. Dzisiaj możemy z przykrością powiedzieć, że być może w Chinach byłoby więcej katolików czy chrześcijan. Natomiast to jeszcze wracając do tego pytania, to o chrześcijanie, dlaczego tam się mówi chrześcijanie, nie wiem, dlaczego się tam tak mówi, ale rozumiem, że to może stworzyć taką pozorną iluzję jedności z osobami, które są na przykład z wolnych, tak zwanych wolnych kościołów, które istnieją kilkanaście lat, a katolicyzmem, który jest religią i tradycją, bardzo zastałą tradycją. Mało tego, te wolne kościoły często składają się z byłych katolików i to może prowadzić do pewnego dysonansu i zwerbowanych wcześniej i to może prowadzić do pewnego rodzaju kłopotu, o którym Pani mówi, że się bardziej zamazuje różnice niż pokazuje z szacunkiem różnice. Natomiast co do kursu alfa, sam w sobie on nie jest zły, natomiast może być wykorzystywany do tego, żeby nie przekazywać treści katolickich. Jeżeli jest propagowany przez grupy katolickie, to powinien być ubogacony o te treści związane z doktryną katolicką.
Tak, mogę dodać?
Proszę bardzo.
Ja chciałem zapytać taką rzecz o pochodzenie w zasadzie sekt, czyli skąd się w sumie one biorą? Czy ksiądz, ojciec, który ma, powiedzmy, no, wiedzę na temat, szeroką wiedzę, czy to jest związane z tym, że dana osoba, tak zwany guru, chce, jest osobą jakąś, powiedzmy, niezrównoważoną psychicznie, powiedzmy, powiedziałbym, nawiedzoną, czy coś w tym sensie, czy to i on właśnie, no, uznaje siebie za, no, namaszczonego, powiedzmy, przez Boga. Czy w większości przypadków są to po prostu szarlatani, przestępcy, którzy chcą się, no, dorobić, czy też potrzebują, no, jakichś adoratorów na przykład i się chcą otoczyć ludźmi, którzy ich czczą.
To powiem tak, to jest ważne pytanie z tego powodu, że ten termin sekta ewoluował w historii i na przykład 2000 lat temu sektą byli nazwani chrześcijanie. Czy na przykład dominikanie powstali do walki z herezją, z sektami ówczesnymi albigensów, katarów itd., itd. To pojęcie się zmieniło, to znaczy dawniej sekta oznaczało tylko i wyłącznie różność w doktrynie, czyli to była grupa, tak socjologicznie rozumując, czy patrząc na to w taki sposób, która odłączała się od zastanej doktryny, mając część własnej doktryny, część własnych porządków postępowania, rytów i tak dalej. A dzisiaj to pojęcie jest absolutnie inne i to nieporozumienie stąd się bierze, że dzisiaj sektą nie nazywamy grupy, która odłączyła się tylko doktrynalnie od czegoś albo wymyśliła własną doktrynę, tylko przede wszystkim grupę, która stosuje środki manipulacji, o których tutaj mówiliśmy, z ukrytymi normami postępowania itd., itd. Czyli to jest różnica, dlatego że na wcześniejsze te postawy odłączenia się od doktryny mówimy dzisiaj językiem fachowym herezja, kiedy chodziło o doktrynę, apostazja, kiedy chodziło o odstępstwo od wiary, schizma, kiedy chodziło o odstępstwo od prymatu, nie wiem, papieża w chrześcijaństwie, a sektą będą wszystkie grupy, które stosują środki manipulacji. A jeśli chodzi o lidera czy guru, no to myślę, że pan w pewnym sensie powiedział, że to są osoby psychopatyczne czy narcystyczne, takie, które wymagają adoracji, uznania i roszczą sobie prawo nad innymi i mają z tego korzyści emocjonalne na pewno, ale też finansowe bardzo często przede wszystkim i fizyczne, jeśli chodzi o nadużycia różnego rodzaju. Czy może ostatni przykład i później zostawimy pytania, bo może część będzie chciała wyjść, dobrze? Ostatni przykład pokażę humanitarni wolontariusze, dobrze znany nam Kościół Scjentologii. Kilka lat temu, chyba w 2007 roku, było w Polsce próba wejścia takiego organizacyjnego Kościoła Scjentologicznego do Polski. Nasze ośrodki pomogły przeciwstawić się temu wejściu, ale no, było to tournée tak zwane humanitarnych wolontariuszy, które miało mieć miejsce też między innymi we Wrocławiu, odbyło się tylko w Warszawie. To był sposób wejścia Scjentologii do Polski, który jest znany z innych krajów, czyli organizowanie, ocieplenie wizerunku poprzez osoby ubrane w żółte koszulki, rozdające ulotki o różnych fasadowych działalnościach Kościoła Scjentologicznego, czyli na przykład o walce z narkotykami, o walce o pokój na świecie, o walce o edukację. W namiotach rozbitych na terenie większych miast miały się pojawiać te osoby, miały rozdawać ulotki i tak dalej. To było się tylko w Warszawie. Założycielem Scjentologii był Ron Hubbard, który wymyślił własną metodę nazywaną dianetyką. Ten pan był pisarzem science fiction wcześniej. Natomiast doktryna Scjentologii to jest między innymi stworzenie nowego człowieka opartego o zasady zawarte w tej książce tego Rona Hubbarda, dianetyce. Przy tym nie jest pozbawiona też wersji tej takiej fantastycznej o ingerencji obcych w nasze życie, o złym, zbuntowanym władcy kosmosu, który wszczepił w każdego człowieka jakieś elementy boskości, które dzięki dianetyce możemy odkryć. To tak pokrótce, natomiast bardziej interesujące jest to, w jaki sposób chcieli do naszego kraju wejść. To nie znaczy, że jakoś nieoficjalnie istnieją. Na dzisiaj wiemy tylko o tym, że nie ma oficjalnie istniejących kościołów scjentologicznych w Polsce, świątyń, pomimo że naokoło, na Litwie, w Rosji, w Czechach, w Niemczech istnieją oficjalnie. Proszę zobaczyć, że ta strona jest już przygotowana, prawda, pod Polskę. Jest tutaj godło polski, jest w języku polskim. To jest Scjentologia. Scjentologia jest to organizacja, która budzi szereg kontrowersji na całym świecie, w Niemczech, w niektórych landach na przykład, do tego stopnia jakby infiltrowana była gospodarka czy jakieś specyficzne urzędy decyzyjne landów poszczególnych, że wprowadzono przy obejmowaniu stanowisk urzędniczych wymóg określania się, czy jest się Scjentologiem, czy nie. Tak państwo zareagowało z dosyć dużą dozą niepokoju na działalność scjentologiczną. I też jednym ze sposobów oswajania, to jest bardzo ciekawe, tego środowiska ze scjentologią, jest to, co się również w Polsce dokonało. Tutaj mamy przykład Francji. Rząd przestrzega przed czasopismem scjentologów. Rząd francuski skierował do władz oświatowych w kwietniu list zatytułowany Czujność wobec sekt, w którym informuje, że o przesłaniu przez scjentologów w Wielkiej Brytanii 500 egzemplarzy czasopisma skierowanego do szkół na terenie całej Francji. W Polsce również się to dokonało. Nie do szkół, ale do bibliotek. Rozsyłano za darmo z terenu Węgier Dianetykę w języku polskim jako darmowy gift dla bibliotek. Oczywiście pojawiała się ona na półce. To jest oswajanie z doktryną. Mało tego, odnotowaliśmy też takie informacje, że w szkołach w zachodniopomorskim nauczyciele byli zachęcani do wprowadzania elementów dianetyki do szkół dla dzieci. Czyli proszę zobaczyć na podobieństwo działań, prawda, za granicą i w Polsce. To jest bardzo niewyraźne, natomiast jednym z celów, które scjentologia sobie rości, to jest szkolenie grup decyzyjnych. I to jest list intencyjny skierowany do komendanta stołecznej policji, do Wydziału Śledczo-Dochodzeniowego, który ma na celu zaproszenie na warsztaty związane z komunikacją, z komunikowaniem się z przemocą policjantów, funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowego Śledczego. I oczywiście nikt tutaj nie pisze wprost, że to szkolenie jest organizowane wprost przez Kościół Scjentologiczny. Czyli można by powiedzieć, że to jest też sposób wchodzenia w struktury pewnych, to co w Niemczech zostało tak alergicznie związane z taką alergiczną reakcją. Tutaj mamy do czynienia też z taką ofertą, która została wystosowana i tu jest tak. Każdy policjant musi porozumiewać się z ludźmi, kiedy chce ich powstrzymać od zrobienia czegoś złego albo kiedy musi dowiedzieć się, co się stało. Każda osoba może zostać przeszkolona podczas seminarium komunikacji, które może pomóc policjantom być bardziej efektywnym w swojej pracy. Humanitarni wolontariusze przeprowadzili takie seminaria dla policjantów. Nie wiem, czy to naszych policjantów zachęciło, bo jest napisane w Brazylii, w Botswanie i w Luizjanie. Mogą oni poprawić ich zdolności komunikacji. Kiedy rozmawialiśmy z panem, i tutaj wykreśliłem nazwisko, wyraził on zainteresowanie w przedmiocie komunikacji oraz radzenia sobie z konfliktami. Być może to była taka rozmowa, którą ja miałem również z szefem scjentologów na Europę, że poprosiłem ich o przesłanie materiałów do naszej biblioteki i całe dosie dostaliśmy, ale oczywiście oni mogli to zinterpretować, że się jakoś poznawaliśmy, chociaż ja mówiłem wprost, że nie zmienimy zdania o nich, że nazywam ich sektą, ale prosimy o materiały. Proponujemy organizację kilku seminariów dla kierownictwa Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Możemy zacząć od przeprowadzenia seminariów na temat komunikacji. Zorganizujemy je w sposób najbardziej odpowiedni dla Waszych ludzi. Seminaria są bezpłatne, ponieważ naszym celem jest udostępnienie metod, które Wy i Wasi ludzie będą mogli stosować w życiu oraz w pracy. Scjentologia jest bardzo znana z takich różnego rodzaju psychotestów, które są przez nich propagowane, a jednocześnie przez nich robione i jednocześnie interpretowane w wynikach przez nich analizowanych. Czyli mają testy osobowości przez siebie zrobione, więc jakby od tego też uzależniają, wprowadzają pewną zależność od swoich klientów. Bardzo dziękujemy za uwagę, czekamy na spotkanie z Państwem i przedyskutowanie wszelkich szczegółów odnośnie seminariów. W celu uzyskania więcej informacji prosimy odwiedzić naszą stronę właśnie humanitarnych wolontariuszy i co imię, nazwisko osób, które były do kontaktu. Dostaliśmy tę informację od policjantów, którzy byli na naszym szkoleniu i zareagowali dosyć roztropnie, nie podjęli współpracy. Natomiast pokazuje to, w jaki sposób też te grupy są czynnie zaangażowane we wchodzenie w pewne struktury też decyzyjne, nie tylko szarych obywateli, ale też osób, które są odpowiedzialne w państwie za różne funkcje. Na tym chciałbym podziękować. Jeśli ktoś ma pytania i chciałby zostać, to zapraszam, a jak ktoś chciałby oglądać skoki, to również zapraszam, bo pewnie pierwsza tura już się skończyła. Ale tak? Dopiero się zaczęła. Myślałem, że 18:30 się zaczęła. Więc jeśli są pytania, pani miała pytanie, prawda? Jest bardzo mało badań tego rodzaju. W Polsce ja się z takimi nie spotkałem, oprócz takiego jednego pana Kuncewicza, doktora psychologii, Dariusz Kuncewicz. Natomiast raczej się mówi o tym w taki sposób, jak ja próbowałem tu przekazać, czyli że są pewne stany krytyczne, jak na przykład... Tak, urazy psychiczne, czy jakieś zerwanie więzi, trauma po stracie najbliższej osoby, gdzie to jest moment podatności pewnej, na, przede wszystkim na ten mechanizm wpływu emocjonalnego, ale jednak mamy do czynienia z osobami, które na każdym etapie życia trafiają do różnego rodzaju grup, bo paradoksalnie nawet spotkaliśmy się, że przychodziły dorosłe dzieci w sprawie swoich rodziców do naszych ośrodków. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy ktoś bardzo dużo inwestuje w jakieś osiąganie statusu materialnego i później bardzo chce to nadrobić duchowe zaległości i trafia na bardzo łatwy, dostępny fast food, który daje sekta. No i w ten sposób też taka potrzeba może być realizowana, samorozwoju duchowego. Więc ja nie odpowiem na pani pytanie w taki sposób, że wyselekcjonujemy jedną podatną osobę, znaczy grupę osób. Proszę bardzo. Może prosimy do mikrofonu.
Zadam takie dwa takie pytania, albo jedno. Odnośnie oruszkarstwa, prawda? Na przykład za pomocą oruszki, gdzie żyła wodna, w jakimś tam celu, czy to pochodzi od szatana? Czy to po prostu jest jakoś naukowe?
Nie, no naukowo wydaje się, że nie, bo trudno powiedzieć, trudno przekonać fizyka o tym, że istnieją żyły wodne, czy cieki wodne. Natomiast czy to pochodzi od złego ducha, też myślę, że to by było pewnie nadużyciem, żebyśmy tak szatana obarczali wszystkim. Raczej to pochodzi z głupoty ludzkiej i z chęci zysku. Przepraszam wszystkich, którzy się tym parają, bo nie chcę tutaj jakoś tak, może inaczej, z naiwności bym powiedział. No bo trudno sobie wyobrazić, że żyły wodne, cieki wodne, które istnieją, jakoś mają wpływ, wszędzie jest woda, wszędzie jest wpływ jakichś środków na nas, więc to raczej jest to związane z jakimś takim upraszczaniem rzeczywistości i takim materializowaniem sfery duchowej czy emocjonalnej. No, nie potrafię odpowiedzieć na pana pytanie inaczej. No, nie jest to jasne, ale na tej niejasności ci, którzy chcą, żeby to było niejasne, zgrywają potężny interes. I to jest ten mechanizm manipulacji niestety. No bo ja o wielu niejasnych rzeczach mogę również powiedzieć. O wpływie, mógłbym założyć sektę, mając tą wiedzę, co chcę, o wpływie Jowisza na nas, o wpływie elektrowni Czarnobyl po wielu latach na to, jakie mamy doświadczenia duchowe. Można sobie wszystko wkomponować w tą niejasność. Dlatego, to, że to jest niejasne, to nie jest odpowiedź potwierdzająca. Raczej bym myślał, że jak coś jest niejasne, to jest podpowiedź weryfikująca, że nie warto się w to angażować. Miliardy ludzi żyje w przekonaniu, że żył wodnych nie ma i żyją w dosyć dobrej kondycji. I tylko tysiące żyją w innym przekonaniu i nadają temu sens. Więc wydaje się, że odpowiedź na to jest tego rodzaju. Myślę, że miliardy Azjatów czy Afrykanów w ogóle chciałby pomarzyć o żyle wodnej na Saharze, ale nie mają możliwości. Przepraszam, jeśli trywializuję te odpowiedzi, ale warto czasami sobie tak zejść z takiego piedestału wielkiej, mitycznej. I to dam tylko przykład ze swojej praktyki. Przyszedł kiedyś pan w sprawie swojej koleżanki, która była wróżbitką, tak? I została zwerbowana do pewnej sekty, a on był bioenergoterapeutą i przyszedł prosić nas o pomoc. I na początku, jak zaczęliśmy współpracę, musieliśmy sobie pewne pojęcia wyjaśnić, które mogą nas różnić, a których będziemy używać. No i mówiliśmy o czym jest aura, czym jest dla mnie aura, czym dla niego jest aura i próbowaliśmy wypośrodkować sobie te pojęcia. Natomiast w pewnym momencie ten pan mówi, ale ojciec to jest tak specjalnie chroniony, bo ojciec ma biały kolor na sobie, a biały kolor to jest kolor ochronny. A ja mu mówię, ale na największe uroczystości zakładamy czarne płaszcze. I to jest kwintesencja jakby tego myślenia, więc proszę nie poddawać zdrowego rozsądku pewnej banalizacji rzeczywistości, na której ogromnie dużo ludzi robi interes. Na tak, żeby nam wpoić pewną magiczną swoją moc albo pewną magiczne znaczenie rzeczywistości. może to optymistycznym tym, jeśli nie ma pytań, chyba że są jeszcze, to... No to jest też pytanie takie o homeopatię, pytanie, ja podchodzę do tego z takim dużym roztropnością i też krytyką, nie mówiąc o tym, tak jak bardzo często chrześcijanie mówią o diabelskich, szatańskich i w ogóle wpływach i że to się powstaje, nie wiem, przez jakieś takie mieszanie cudowne, coś tam, bo wydaje mi się, że koncerny homeopatyczne nie są tym zainteresowane, co raczej zyskiem i żeby taka legenda temu towarzyszyła. Natomiast wydaje się, że tu też trzeba patrzeć na to roztropnościowo, używając rozumu i tego, jak metoda konwencjonalna ma się do homeopatii, która pokazuje, że to nie ma prawa działać, a może działać jako placebo, prawda? Czyli coś, co jest związane z przekonaniem, że to działa. Nie jestem lekarzem, więc nie potrafię na to pytanie głębiej odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o medycynę chińską, to myślę podobnie o tych akupunkturze i czakramach, prawda? No, wydaje się, że to są takie metody naturalne nakłuwań, nacisków, które być może stosowali prehistoryczni medycy, ale do których rozumienia, dlaczego to działa, dokładano pewne rozumienie jakby specyficzne dla ich systemu wartości czy systemu filozoficznego. Dlatego bym w taki sposób na to patrzył. Jeżeli ktoś idzie na akupunkturę, a nie idzie na lekcję medytacji wschodu, no to niech idzie na akupunkturę, a nie będzie tutaj żadnego grzechu, jeśli to będzie tylko nakuwanie szpilkami, a nie będzie przy okazji przyswajaniem jakiejś no, dalekowschodniej filozofii, a czakr, czy negowaniem antropologii chrześcijańskiej, myśleniem o wszechogarniających aurach, czakrach i tak dalej. Rozumie pani? Jeszcze raz? Mhm. Może pani powie to, bo szkoda, żebym ja powtarzał później pani słowa.
Mówię, że Jacques Verlet twierdzi, że na przykład nie można uprawiać sobie jogi, że nie wystarczy nie wierzyć w ideologię, bo nawet specjaliści tak, w waszych ramach śmiali się z Europejczyków i powiedzieli, że no, uprawiajcie sobie jak zwykły sport, to i tak działa. Także ale, też nie wiem, czy nie można tak o tych metodach
ale myślę sobie tak, że to jest trochę takie magiczne podejście do rzeczywistości, które mówi nam o tym, że nieważne co zrobisz, i tak wpadniesz. No bo ja teraz mam skrzyżowane, przepraszam, że
to
tak
znaczy, ja tylko
wprost.
Powtarzam, ja mam kogoś, kto jest i kapłanem, i gdzieś tam jakimś specjalistą, także ja
nie
mam
ale
tutaj
ja tak,
dlatego się pytam.
No to dobrze, to ja jako kapłan i specjalista trochę inaczej mam takie myślenie, ale też zaczerpnięte z tego choćby fragmentu Pisma Świętego, które mówi o tym, kiedy Paweł Apostoł rozstrzyga, czy jeść mięso z jatek, czy nie jeść mięso z jatek. Jatki to są tam, gdzie ubijano zwierzaki. Przepraszam za to zbanalizowanie tego procesu. Natomiast chodzi mi o to, że jatki to były takie miejsca, gdzie trafiało też mięso zofiarowane bożkom wcześniej. I co mówi Paweł Apostoł? Jeść, no bo nie ma bożków. Więc jak ja mam teraz, przepraszam, to nie jest śmienie się z Jacques'a Verlaine, bo on ma swoje doświadczenia duchowe. Natomiast jeśli mam teraz skrzyżowane nogi, albo jeśli na WF-ie jako student mam jogę, która jest aerobikiem, tylko tak się nazywa, no to trudno mi pomyśleć, że z moich skrzyżowanych nóg, który znana postawa u joginów, nie wiem, dalekowschodnich, już wynika jakaś otwartość na czynniki negatywne duchowe dla mnie. No bo inaczej to bym musiał nie chodzić po skrzyżowanych tutaj liniach, bo to są krzyże. I bym zaciągał wielki grzech, nie wiem. Rozumie pani, że to jest takie myślenie bardzo proste i bardzo, no dosyć prymitywne, wydaje mi się. Być może Jacques Verlaine miał swoje doświadczenia, które oparte było na czymś jeszcze oprócz jogi i dlatego to tak podporządkowuje takie myślenie, jak wielu naszych egzorcystów niestety, uważam, niestety, bo nie wydaje się, żeby ktoś był opętany przez stosowanie jogi, ale wydaje się, że każdy traci łaskę uświęcającą przez grzech śmiertelny. Więc żeby być opętanym, nie trzeba być na lekcjach jogi, ale no, trzeba większego aktu jakiejś otwartości na zło dokonać, czy trwanie w złu. Dlatego podporządkowanie, nie wiem, Hello Kitty, prawda? Dochodzimy do absurdu. Hello Kitty, yoga, wszystko nagle jest złe, to nam z chrześcijaństwa nic nie zostanie. No, trzeba raczej rozsądku tutaj i takiego pewnego zdroworozsądkowego, pawłowego wyrażenia Pawła Apostoła, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha rozumu i trzeźwego myślenia. I wobec tego, patrząc na swoją wiarę, swój kręgosłup, który mamy, oceniać, co jest dla tej wiary korzystne, co nie. Ja bym nikogo, znaczy, jeśli ktoś był na lekcji jogi jako student, to bym nie robił z tego afery, ale jeśli ktoś był na lekcji jogi, która jest połączona z medytacją posągu Buddy, no to już bym robił aferę, bo bym uważał, że to niezgodne chrześcijanina. Nie? Jeśli ktoś się uczy karate, no to niech się uczy i niech się broni tym karate, ale jeżeli przy okazji medytował i oddawał cześć jakimś bożkom w sposób czynny, świadomy, no to znaczy, że błądził we wierze. Natomiast jeżeli tylko ćwiczył dyscypliny, no to cieszmy się z tego. Tak myślę, że to jest zdroworozsądkowe i dobre myślenie. I jakoś tak myślę, że trochę brakuje niestety tym, którzy chcieliby nas straszyć i robić trochę na tym popularność i pieniądze. Nie mówię o egzorcystach, tylko znam takich specjalistów od sekt, którzy tworzą leksykony zagrożeń duchowych, po czym je straszą, a później sprzedają. Nie, pani jeszcze ma wątpliwość jakąś, tak? Pani jeszcze chciała coś powiedzieć? Przepraszam.
Temat jest trudny, tak? Bo zdrowy rozsądek, ale tu chodzi o świat duchowy, także jeżeli ksiądz mówi, że faktycznie tak jest, że świat duchowy, jeżeli my mamy pewną świadomość, to nie wejdzie w nas, no to okej, tak? Ale tak, to jest subtelne, my tego nie widzimy, tak? To, że pewna wiedza jest potrzebna, to sam rozsądek, że ja sobie tam coś wykombinuję albo...
No ale to chodzi o świadomy, to chodzi o koncepcję grzechu, prawda? My nie możemy odstąpić od koncepcji grzechu, która jest związana ze świadomym, dobrowolnym zgodą na zło. I jeżeli ja przechodzę, koło mnie przechodzi jogin, który o mnie myśli źle, a ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego świadomie, no to nie znaczy, że on mnie tym złem zaraża, bo to wtedy byłoby to magiczne myślenie o odpowiedzialności i wolnej woli. Nie mielibyśmy czegoś, co jest podstawowe w naszym wychowaniu chrześcijańskim, jakim jest wolna wola. Dlatego tak bardzo dużo zależy od tego. Jeżeli ja w wolnej woli nie popełniam grzechu i nie angażuję się w coś, mogę zacząć w wolnej woli ćwiczeń jogi, później mogę w wolnej woli zacząć czytać o medycynie dalekowschodniej, w wolnej woli mogę zacząć spotykać się z medytującymi joginami, w wolnej woli mogę wyjechać do ashramu, ale to cały czas jest w wolnej woli i to nie znaczy, że tu działają na mnie czynniki zewnętrzne jakieś takie, no nie mówię, nie neguję istnienia szatana jego pokusy, tylko chodzi o to, że ja cały czas podejmuję pewną decyzję na coś, a mogę w wolnej woli zatrzymać się na tym, że kiedyś na WF-ie ktoś mnie do tego, nie wiem, zachęcił albo powiedział, dostaniesz dwójkę, jak tego nie zrobisz.
Tak, ale czy samo przyjmowanie na przykład czegoś takiego, że istnieje coś takiego jak czakram, czy jakieś energetyczne tutaj kanały, czy to już nie jest wchodzenie w jakąś...
Tak, no zgadzam właśnie, się, więc zgadzam się. To już jest wchodzenie w romans z niechrześcijaństwem.
Więc medycyna chińska, ajurweda i homeopatia na tym bazują. Także
my możemy pomyśleć jako chrześcijanie z szacunkiem, że to jest opis rzeczywistości przez dalekowschodnich mistrzów, czy takie doświadczenie religijne i nie możemy tego negować. Natomiast przyjmowanie tego w koncepcję swojego myślenia, no to jest trochę takie, no jakby, no niebezpieczne dla nas, bo nam rozmywa pewien kręgosłup. Ale to nie znaczy, że my musimy to przyjmować. Nie musimy i nie mamy prawa gardzić tymi, którzy tak myślą, nie wiem, z dziada, pradziada, z wieku na wiek i tak dalej, i tak dalej. Nie?
No, moje pytanie tylko dotyczyło tego, czy można w to bezpiecznie wchodzić, czyli no z tego ja wnioskuję, że nie. Właśnie.
Według mnie nie. Dlatego, że zawsze od koziczka do rzemyczka, od najmniejszej zgody do największego błędu, niestety. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Chciałbym tylko powiedzieć niestety, że nasz ośrodek we Wrocławiu od marca nie będzie udzielał pomocy psychologiczno-terapeutycznej, jedynie chyba teologiczną, bo jest związane z sytuacją finansową i jeżeli ktoś by potrzebował takiej pomocy, czy wsparcia, czy konsultacji terapeutyczno-psychologicznych, to pani psycholog będzie dostępna, ale niestety tylko w formie prywatnych praktyki. Bo to mówię dlatego, że państwo myśląc o tym, co mówiłem, nie przez lata Urząd Miejski nas dofinansowywał w takiej wysokości, jaką pozwalała zatrudnić osoby, a w tym momencie jakby te finanse są na tyle mniejsze, że to się nie udało, ale no, Jeśli ktoś chce więcej tej informacji na ten temat, to zapraszam tu jeszcze do stolika. Dziękuję bardzo.
A ja chciałem jeszcze tylko zaprosić Państwa na kolejny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary. Już za 2 tygodnie, 1 marca w sobotę o 17 tu w Starym Refektarzu, ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin, będzie mówił o Kościele w Czechach między sekularyzacją i ateizacją i o tym, czego możemy się od naszych południowych sąsiadów, Czechów, ale po części też Słowaków, nauczyć w kwestii obecności Kościoła w sferze publicznej i przemian w religijności społeczeństwa. Zapraszam Państwa.